Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Dzisiaj ponownie profesor Radosław Kosakowski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Wracamy do tematu kibiców i zachowań na stadionach piłkarskich, zwłaszcza kibicek. Ja przypomnę, że pan profesor zajmuje się piłką nożną, socjologią sportu i zachowaniami kibiców od wielu lat. Jest autorem m.in. książki Od chuliganów do aktywistów, Polscy kibice i zmiana społeczna. Obiecaliśmy, że wrócimy do tak zwanego zjawiska VAX, które w Polsce jest coraz bardziej popularna, które też oczywiście przywędrowało ze świata. Taką parę właściwie chyba, która jest już ikoniczna, to jest Beckham i Victoria Beckham.
Tak, dobry
to
wieczór.
Małżeństwo.
Tak, no to jest rzeczywiście bardzo ciekawy temat, bo przykład małżeństwa Beckhamów pokazuje, że często piłka nożna, czy w tym przypadku jest tylko pewnym jednym elementem, a tak naprawdę życie tej pary bardzo często jest interpretowane za to, co oni robią poza piłką nożną. Oczywiście wszyscy wiedzą, że Victoria z Davidem poznali się na stadionie, jeszcze kiedy ona była piosenkarką Spice Girls, to została potem poznana z Davidem, zakochali się, więc jest to dosyć romantyczna historia, ale co ciekawe, jak gdyby to też pokazuje, w jaki sposób rola gwiazd piłki nożnej dzisiaj się zmieniła, bo Beckham bardzo korzysta z tego, jaką marką się stał on i jego związek z Victorią. Zresztą nawet są takie obiektywne liczby, które mówią, że Beckham więcej zarabiał jako brand w sensie kontraktów reklamowych i tego, co mógł uzyskać dzięki swojemu nazwisku, niż to, ile zarabiał grając w piłkę. Zresztą to innych znanych piłkarzy również dzisiaj dotyczy.
Mamy swojego reprezentanta, który
dokładnie
też spełnia właśnie takie warunki, tak?
Tak,
równie skutecznie, jak mówimy o Robercie Lewandowskim, to nie jest tajemnica.
Dokładnie, więc na pewno ja bym się z panią zgodził, że małżeństwo Beckhamów wyznaczyło pewną trajektorię tego, jak mogą małżeństwo piłkarsko, popkulturowe, nazwijmy to tak, może funkcjonować w świecie show biznesu, bo to już chyba tak trzeba nazwać, i w jaki sposób tworzą się takie wzorce celebryckie na swój sposób.
Ja myślę, że możemy powiedzieć to nieładne słowo, ale w tym wypadku chyba właściwie o produkcie, tak, który doskonale się sprzedaje, i tutaj jest transakcja wiązana i niezła synergia między pieniędzmi, które reklamodawcy zyskują z tej pary, tak, czy z pary jakiejkolwiek, która jest znana, ta transakcja popkultura i sport, to chyba się najlepiej łączy. Na przykład, przepraszam, profesor socjologii czy profesorka socjologii i piłkarz, to już chyba by tak bardzo komercyjne nie było.
No, to byłoby zresztą ciekawe zobaczyć, czy to byłby produkt, który by się sprzedał. Natomiast bardzo też ciekawe jest to, że w tym przypadku małżeństwa Beckhamów można byłoby jeszcze się zastanawiać, że właściwie obie strony wprowadzały podobny kapitał, bo tu mieliśmy z jednej strony znaną piosenkarkę z Wysp Brytyjskich i znanego piłkarza z Wysp Brytyjskich. Natomiast bardzo ciekawą kwestią jest sytuacja, kiedy to piłkarz jak gdyby ciągnie swoją żonę do tego świata sławy, bo ona powiedzmy nie miała swoich osiągnięć, i to jest pewien zarzut, który się tutaj pojawia, ale wracając do tego wątku ekonomicznego, to chyba to są po prostu takie czasy, że sportowcy czy gwiazdy popkultury jak gdyby mają wycinek swojej działalności, w której są dobrzy, bo Beckham był bardzo dobrym piłkarzem, ale tak naprawdę jak gdyby główne ich zarobki pochodzą w ogóle nie z tej działalności, z której są znani. Beckham, to teraz nie pamiętam dokładnie, ale on jest twarzą kilku bardzo potężnych korporacji. Założył właściwie w tej chwili swój klub piłkarski w Stanach Zjednoczonych. Ja się nawet śmiałem, bo w Japonii powstała nawet statua ze złota. Coś w rodzaju bożka. Zresztą Diego Maradona, celebryta dawnych czasów, ma nawet swój kościół w Argentynie, więc to też pokazuje, jaki rodzaj potencjału marketingowego mają.
Bo to już taki rodzaj, przepraszam, kultu się tworzy, tak?
Tak,
i to tak zwane sprytne zarządzanie swoją karierą. Można nie grać już w piłkę nożną, a ciągle istnieć. To też
albo,
jest sztuka.
Albo przeciętnie grać już w tą piłkę.
No więc
Beckham
właśnie
pod koniec kariery był oczywiście dobrym piłkarzem, ale możemy wymienić wielu, którzy byli lepsi, a generalnie grał w bardzo dobrych klubach typu Paris Saint-Germain czy AC Milan, gdzie myślę, że gdyby nie miał tego statusu gwiazdy, no to wiele klubów by go nie zatrudniło, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to, że on przychodził do jakiegoś klubu, wiązało się z tym, że klub mógł na przykład ileś milionów koszulek z jego nazwiskiem sprzedać. Zresztą była bardzo ciekawa analiza, kiedy w szczycie swojej kariery Beckham przechodził z Manchesteru United do Realu Madryt, to w Azji 6 milionów kibiców przestało być kibicami Manchesteru i stało się kibicami Realu tylko, bo kochało Beckhama. Więc zobaczmy, jaki to jest marketingowy potencjał do sprzedawania koszulek, szalików i więc to jest już biznes przez duże by.
No i dobre pytanie, czy rzeczywiście na stadionach chodzi tylko i wyłącznie o piłkę nożną? Bo mam wrażenie, że absolutnie nie. I wróćmy do tych wags. Może wytłumaczmy, co to jest za zjawisko. Ono jest już powszechnie znane. To jest dokładnie tłumaczenie wives and girlfriends, tak?
Tak, czyli żony i dziewczyny piłkarzy. Jest to zjawisko bez wątpienia kulturowe, społeczne, które się dolepiło, można powiedzieć, do piłki nożnej, co pokazuje też, że sport jest tylko tam częścią, ale co ciekawe, jest to fenomen, który właściwie funkcjonuje tylko na poziomie prasy tabloidowej, no, mediów społecznościowych, natomiast nadal trochę czeka na takie poważne odkrycie w sensie rzetelnych badań, które nie byłyby stronnicze i w jakiś sposób tam nie powtarzałyby tego, co już wiemy. Moim zdaniem bez wątpienia żony i dziewczyny mężczyzn stały się jak gdyby odrębną jak gdyby formą popkultury. No to chociażby możemy prześledzić u nas, patrząc na przypadek Anny Lewandowskiej, która jest żoną Roberta, która żyje własnym życiem i ona jest na swój sposób uczciwa, mówiąc, że oczywiście ma świadomość, że bez nazwiska męża pewne rzeczy by się jej nie udało, no ale wiadomo, że musiała dołożyć jakiś tam rodzaj pomysłu i wysiłku. Więc ona
ale ma też swoje osiągnięcia tak, konkretne w sporcie.
Tak, no i też jak gdyby miała pewien pomysł na siebie z tą dietą, z ćwiczeniami dla kobiet. Wydaje mi się, że większość wag takiego pomysłu nie ma, to znaczy oprócz zdjęć na Instagramie, gdzie pokazują, nie wiem, w jakichś fajnych ciuchach, czy w jakichś fajnych miejscach, one nie mają za bardzo pomysłu na siebie w sensie jakiejś działalności, jakiejś pracy takiej, no bo Anna Lewandowska też ma przecież dochody, tak, które oczywiście są dużo niższe od Roberta, ale jednak są, więc wydaje mi się, że to jest jakby podzielić te wags, to one się dzielą na taką, moim zdaniem, na taką mniejszą grupę kobiet, które coś robią, pracują, nie wiem, są zaangażowane w działalność charytatywną i tak dalej, i te, które po prostu są, tak, które nie muszą pracować, bo zarobki...
Które świecą światłem odbitym swojego męża czy chłopaka.
Tak,
po prostu.
Tak.
Ja nie wiem, czy pan profesor wie, że duża grupa młodych dziewczyn, takich 15-16-letnich, marzy o tym, żeby być wags.
Tak, to jest nawet takie z angielska bardzo nieładne w sumie określenie do nothing bitch, czyli taką bycie kobietą, która nic nie robi. Ona się troszkę przylepiła właśnie do kobiet, które są partnerkami, żonami znanych, bogatych osób. To, ta metafora dotyczy nie tylko sportu, aktorów i innych, ale ona właśnie określa taką postać, która marzy o tym, kobieca postać, która marzy o tym, żeby mieć bogatego męża. No jak jest jeszcze sławny, no to jest podwójny pakiet, ale dzięki czemu można mieć takie wygodne, dobre życie bez wysiłku. No oczywiście jedynym warunkiem jest atrakcyjność jak gdyby fizyczna, no bo piłkarz czy tam aktor też musi się jak gdyby zainteresować, więc no można powiedzieć, że kobiety tutaj mają trochę łatwiej, jeżeli są atrakcyjne fizycznie, tak, więc mogą zarzucić sieć na tego piłkarza, zresztą piłkarze też, no wiadomo, że też szukają być może w takich miejscach typu dyskoteka, wybieg mody, tam się poruszają w tych miejscach.
Właśnie chciałam też pana profesora o to zagadnąć, bo też odchodząc od piłki nożnej, tam gdzie są duże pieniądze, te sporty, które właśnie się tym charakteryzują, czyli golf, tenis, piłka nożna, tam się pojawiają rzeczywiście piękne kobiety i to wyraźnie widać. To są takie środowiska, które się przenikają, tak? Piłkarz idzie, czy tenisista, czy golfista idzie tam, gdzie zobaczy właśnie atrakcyjną kobietę, czyli wybieg, modeling to jest też, czy estrada, takie miejsce, gdzie szuka się kontaktów.
No, oczywiście i tu też może powiem jak gdyby kontrowersyjnie, ale przy całej jak gdyby narracji o emancypacji kobiet, jak gdyby takim mówieniu, że nie wygląd się liczy, tylko umiejętności, to jest historia stara jak świat, to znaczy wiadomo, że świat był tak skonstruowany od wieków, że mężczyźni mieli władzę i pieniądze najczęściej i mieli i ci, którzy byli na górze i mieli te zasoby, mogli sobie przebierać, że tak powiem, wśród najbardziej atrakcyjnych partnerek i to te mechanizmy, one nie wyparowały dzięki na przykład ruchom feministycznym, chociaż oczywiście wiele się zmieniło.
Czyli to znowu jest jakaś nasza pierwotna natura.
Znaczy, moim zdaniem to są pewne środowiska, gdzie tych pieniędzy i władzy jest dużo, gdzie ten poziom jak gdyby możliwości wyboru atrakcyjnych partnerek w ogóle się nie zmienił.
Zresztą mówi się, że władza i pieniądze to są najlepsze afrodyzjaki.
I myślę, że
nie trzeba się nic nie zmieniło.
Tak, dokładnie. Więc ja nie chcę oczywiście tutaj poruszać jakimiś stereotypami i mówić, że na przykład żony mężczyzn są na przykład nieinteligentne, bo to jest nieuczciwe, ale jakimś cudem większość z tych kobiet jest bardzo atrakcyjna fizycznie, czy tak jest postrzegana, więc to też jest, no wykorzystują pewien kapitał, który no natura im dała. Tak ten świat jest trochę zbudowany, czy się komuś to podoba, czy nie, a mężczyźni, piłkarze mający duże zasoby, głównie finansowe, są w jakiś sposób uprzywilejowani na przykład względem mężczyzn, którzy takich zasobów nie mają, więc to jest dosyć oczywiste.
Mieliśmy porozmawiać też o dress code na stadionach piłkarskich, jak kobiety się ubierają, jak się malują, jakie są rytuały?
No to też jest ciekawe pytanie, bo z badań, które prowadziliśmy, też one dotyczyły jak gdyby tego, jakich gadżetów na przykład kobiety i mężczyźni używają i tutaj są pewne podobieństwa, ale są pewne też różnice, to znaczy mężczyźni dużo częściej na przykład noszą ubiór związany z barwami klubu na zewnątrz, znaczy dużo częściej jesteśmy w stanie spotkać, nie wiem, w Gdańsku mężczyznę, który idzie w bluzie Lechii albo w koszulce Lechii, czy tam w czapeczce, a dużo rzadziej kobiet. Natomiast kobiety na równym poziomie co mężczyzna używają takich mniej rzucających się w oczy ornamentów typu jakaś spinka z logo klubu, jakaś broszka, jakaś opaska na rękę, ewentualnie jakiś taki mniejszy ornament gdzieś przypięty przy ubraniu. Natomiast jeżeli chodzi o już sam stadion, to oczywiście tamten dress code jest, można sobie na więcej pozwolić, no bo to jest specyficzne miejsce, natomiast tu też mężczyźni dużo częściej są ubrani po klubowemu, byśmy mogli powiedzieć, czyli mają bluzy, powiedzmy koszulki, natomiast tak jak moje obserwacje pokazują, w przypadku szalików tutaj kobiety już dużo szybciej ten szalik założą, nawet na zwykłe ubranie, więc nadal dominujący dress code taki klubowy, w barwach klubowych charakteryzuje mężczyzn, natomiast w przypadku takich mniej rzucających się w oczy gadżetów, kobiety nie są jak gdyby gorsze w takim sensie, że na równym poziomie tego używają.
Ale na przykład czy kobiety są skłonne założyć szpilki, czy ubrać się jakoś elegancko, żeby zwrócić na siebie uwagę, czy raczej to jest strój sportowy?
To jest moim zdaniem uzależnione od sektora, to znaczy na sektorze VIP-owskim, gdzie na przykład, nie wiem, ludzie kupują bilety albo loże też po to, żeby załatwiać na przykład biznesowe interesy, to wiadomo, że też tam jak gdyby jest narzucony dress code bardziej oficjalny, taki no, jak się wychodzi czasem do restauracji wieczorem, więc tam oczywiście zdarzają się ludzie z szalikami, z koszulkami, których stać na bilet na ten sektor, ale kobiety tam są jednak dużo rzadziej ubrane w takie barwy klubowe. To się, jeżeli chodzi o młyn, czyli ten sektor dopingowy, no to rzeczywiście tam generalnie jest dress code taki sportowo-klubowy i jeżeli tam się znajdują kobiety, to one rzeczywiście dużo częściej są ubrane, no powiedzmy na przykład w koszulkę, bluzę Lechii, ale też mają bardziej sportowy dress code w sensie butów, bo jest to też wygodniejsze. Na tym sektorze się przede wszystkim stoi. Więc też stać 90 minut na butach z
obcesem, to no, duże wyzwanie.
Tak, nigdy nie doświadczyłem, ale wiem, że to nie jest takie proste, więc to narzuca chociażby to, jak powinniśmy być ubrani.
Można powiedzieć, że kibicki w Polsce to jest całkiem mocna i silna reprezentacja i ona się będzie, jak powiedzieliśmy w poprzedniej audycji, rozszerzać i pewnie jeszcze wiele zachowań do analizy dla dla badacza, dla socjologa się znajdzie? Czy pan profesor jeszcze coś ma zamiar w tym temacie ruszać?
To znaczy, te badania wciąż jeszcze trwają. Przeprowadzamy teraz wywiady jakościowe, czyli takie face to face, i one też odkrywają mnóstwo ciekawych rzeczy, takich dotyczących tożsamości bycia kobietą kibicem, no bo dane ilościowe nie wszystko pokazuje. Moim zdaniem, jak gdyby ilość kobiet nie będzie się zmniejszać, a raczej na odwrót.
A czy wykształcenie ma jakieś znaczenie? Czy w tych badaniach też to wyszło? Jaka to grupa?
To znaczy, większość generalnie to jest bardzo przemieszane środowisko. Ono jest bardzo jednolite w sensie politycznych wyborów, bo tutaj rzeczywiście to polska specyfika. Natomiast wykształcenie nie generuje żadnych różnic, to znaczy mamy cały przekrój społeczny.
Tak. Bardzo dziękuję. No, mieliśmy porozmawiać w ogóle o preferencjach sportowych Polaków, ale to myślę zrobimy w kolejnym naszym spotkaniu. Będzie okazja, żeby się spotkać ponownie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Radosław Kosakowski, socjolog sportu z Uniwersytetu Gdańskiego. Iwona Dębska, dziękuję bardzo również. Życzymy dobrej nocy i słyszymy się za tydzień.
Dobranoc.
Świat się zmienia.